Jacek Karnowski, witam Państwa serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. To ostatnie wydanie przed ciszą wyborczą. Tym serdecznie witam gości, wspaniali publicyści, komentatorzy. Jacek Łęski, Telewizja Polska.
Dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Proszę.
Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci, który wczoraj świętował urodziny okrągłe.
Zdradzimy.
Wszystkiego dobrego. Piotr Semka, Tygodnik do rzeczy. Proszę Państwa, rozpocznijmy od pożegnania Kornela Morawieckiego, wybitnego Polaka, założyciela Solidarności Walczącej, człowieka niezłomnego, człowieka charyzmatycznego, człowieka, który miał też pewną wybitną jasność widzenia spraw. Zobaczmy, jak wyglądało wczoraj pożegnanie w Sejmie, w parlamencie. Żegnały Kornela Morawieckiego najważniejsze osoby w państwie, premier, prezydent, także Jarosław Kaczyński. Dziś pogrzeb na Powązkach w Warszawie o godzinie 15:00. Oczywiście można przyjść i osobiście złożyć hołd. Co zostanie zapamiętane z tej postaci, co on wniósł do naszego życia publicznego, Jacek Łęski?
No przede wszystkim był człowiekiem, który był bardzo taki twardy, radykalny w czasach, kiedy odwaga miała naprawdę wielką cenę. Lata 80. Kornel Morawiecki był przywódcą Solidarności Walczącej. Tej części Solidarności, która zawsze bardzo była twarda wobec komunistów i która uważała, że należy po prostu z nimi walczyć. Nie prowadzić rozmowy, nie dialogować, tylko że to jest wróg polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. Należy z nimi walczyć. Mówili o tym otwartym tekstem. Wtedy wydawało się to bardzo radykalne, wręcz szaleńcze. Historia nie przyznała mu racji w sensie politycznym, ale przyznała mu rację w sensie moralnym.
No w pewnym sensie przyznała mu rację, bo jego testament no jest jakoś obecnie realizowany. On na przykład mówił w wypowiedzi dla portalu w polityce.pl w marcu, gdy odbierał odznaczenie, wysokie odznaczenie węgierskie, osobiście wręczane przez premiera Orbana w ambasadzie Węgier. Mówił, to jest pierwszy po okrągłym stole rząd, który próbuje włączyć do obiegu wykluczonych. To jest właśnie duch Solidarności. Czyli miał poczucie, że pewne jego marzenia się spełniają.
Ja miałem na myśli to, że ta droga walki takiej bardzo radykalnej okazała się bardzo trudna, tak? I w sumie to, co doprowadziło do przełomu w Polsce, to była droga bardziej koncyliacyjna. Ale bez Kornela Morawieckiego nie byłoby wielu rzeczy w Polsce. Nie bez Solidarności Walczącej nie byłoby w Polsce pewnego ducha oporu, który wtedy w tych latach był przez Solidarność Walczącą podsycany. Odegrał ogromną rolę w latach 80., później mniejszą, bo jakby też czasy były inne. Natomiast na zawsze pozostał takim wzorem człowieka niezłomnego w trudnych czasach. No, wielu z nas pewnie pamięta jeszcze, tych, którzy obserwowali to wtedy w latach 80., no tą sytuację, w której on wracał, wyrzucony z Polski, wracał do PRL, podczas gdy zazwyczaj było tak, że no ludzie uciekali z tego kraju, który był taki szary, smutny i beznadziejny. On tu wracał, bo wiedział, że tu ma swoją misję.
Piotr Semka.
Zdradzę Państwu, że wczoraj z Jackiem i z Andrzejem udaliśmy się do katedry polowej Wojska Polskiego, aby się pomodlić przy trumnie wystawionej. Zastaliśmy, mimo późnej godziny nocnej, bardzo wielu warszawiaków, którzy przychodzili, aby się pomodlić. Ten tłum oczywiście, jedni przychodzili, drudzy wychodzili, ale to jest bardzo znaczące. To pokazuje, że to jest postać, która, można powiedzieć, jest zbiorowym mieszkańcem świadomości tych Polaków, którzy tą epopeę walki o Solidarność traktują jako osobisty element.
Choć teraz została, dopiero teraz została w pewien sposób opowiedziana w ostatnich latach.
I to jest trafne słowo. Zresztą użyłeś bardzo dobrego słowa, że to był człowiek spełniony. Czytałem twój jeden z komentarzy. I trafił też na swój moment, bo ja pamiętam 2001 rok. Wówczas otwierano parlament i jako marszałek senior wystąpił Aleksander Małachowski, lewicowiec, czapkujący Kwaśniewskiemu. I ja wówczas sprawdziłem listę posłów i okazało się, że najstarszym posłem był nie urodzony w 24 roku Małachowski, ale major Heda Szary, żołnierz powojennych wyklętych, więziony w stalinizmie. Okazało się, sprawdziłem, że zapytałem przedstawiciela prezydenta, który Kwaśniewskiego odpowiedział, no to nie jest obowiązkiem prezydenta dokładnie najstarszego, tylko jednego z najstarszych. Nikt wówczas w mediach na to nie zwrócił uwagi. Na to, że żołnierza wyklętego w sposób upokorzono w ten sposób. On sam był na tyle skromny, że nie chciał z tego robić awantury. I to pokazuje, że czasami niektórzy mają szczęście, no to jest coś takiego, że Konrad Morawiecki dotarł do czasów, w których te wartości, które prezentował, były szanowane. No i druga rzecz, która w dziejach ludzi i rodzin zawsze jest szanowana i słusznie. Znaczy, jeżeli ktoś wychował syna, który potrafił podjąć niełatwe zadanie premierowania, no to siłą rzeczy z jednej strony nadaje premierowi pewną ładną cechę, a z drugiej strony no dobrze świadczy ojcu. I ostatnia jeszcze rzecz. Bardzo się cieszę, że wczoraj jego trumnę przewieziono wojskowym pojazdem na lawecie armaty, ponieważ był wojownikiem, był żołnierzem, nie używał broni, ale miał te cnoty, które są związane z stanem rycerskim. Odwagę i męstwo.
Andrzej Rafał Potocki.
Bo to właśnie mówiłeś o tym etosie rycerskim, któremu był wierny Kornel Morawiecki. No, ja pamiętam z tamtych czasów, że Solidarność Walcząca to była właśnie ta formacja, która mnie najbardziej odpowiadała. Nawet miałem okazję brać udział w kilku akcjach na terenie Warszawy Solidarności Walczącej. Nie wiedziałem wtedy, że jej szefem jest Kornel Morawiecki, że on ją założył. Ale teraz z perspektywy czasu, jak się przyglądam tej jego postaci, to właśnie rzuca się w oczy ta niezłomność i brak w ogóle chęci do kompromisu ze złem, z komunistami.
Ale też jakby skupienie się na sprawie, na wspólnocie, na Polsce, a nie na sobie.
Tak,
do
ja
ostatniej
chciałem
chwili, on nawet jak odbierał najwyższe odznaczenia, to mówił, to nie dla mnie, to jest dla współpracowników, dla sprawy.
Ja właśnie swoją wypowiedź chciałem zakończyć. Tą jego ideę fix, której nie udało mu się już za życia zrealizować, aczkolwiek można powiedzieć, że w jakimś sensie miał okazję na tym ziemskim padole mieć satysfakcję, bowiem dożył czasów, kiedy ta jego Polska właśnie zaczęła rządzić, kiedy jego syn wychowany przez niego zostaje premierem rządu Rzeczpospolitej, co jest też, jak wspomniał Piotr, sukcesem Kornela Morawieckiego, wielkim sukcesem, no ale jedna rzecz mu nie wyszła, którą bardzo chciał zrobić, mianowicie pojednanie pomiędzy Polakami. On często to podkreślał, że i w swoich wypowiedziach, i w mowach sejmowych, że chciałby, żeby w Polsce zapanowała zgoda pomiędzy tymi siłami,
i
które
jeszcze jedno słowo,
cały czas ze sobą walczą.
To dzięki Kornelowi Morawieckiemu, ale gigantycznemu poparciu do Solidarności, Wrocław zyskał swoją legendę opozycyjną. Tak się złożyło po wojnie, że to Gdańsk w grudniu 70, wcześniej Poznań był takimi. Wrocław swoją legendę zbudował
dzielnie. I to zakorzenia w polskości. To, co mówił Andrzej Rafał Potocki o marzeniu o pojednaniu, no jest taka symboliczna scenka. To jest jakiś okres protestów Komitetu Obrony Demokracji. Obrzucają Kornela Morawieckiego wyzwiskami bandyta, łajdak, będziesz siedział. Reporter telewizji pyta, co pan o tym sądzi? Odpowiedź, no przykro mi, to są Polacy. To są Polacy, chciałbym, żebyśmy rozmawiali inaczej. Znaczące. Ksiądz Henryk Zieliński.
Tak, ja tylko jeszcze najpierw co do tej lawety. Po prostu pan Kornel Morawiecki był marszałkiem, seniorem Sejmu i najwyższym przedstawicielem najwyższej władzy w państwie, a marszałek Sejmu, nawet jeżeli jest marszałek senior, to w tym momencie jest to druga osoba w państwie. Zwyczajnie należy się pogrzeb właśnie w ten sposób z honorami państwowymi.
Ale w jednym wypadkach ma to symbolizm.
Zgoda. No to jest, zgoda, co do tego, nie, no. Zgoda co do tego symbolicznego wymiaru, prawda? No, tutaj nie trzeba było naciągać prawa, bo po prostu to sprawa tak się należało. Bo
ktoś
to
jeszcze jedna droga. Niedawno sięgnąłem do książki Igora Jankego, Twierdza. I tam odkryłem, przypomniałem sobie, rzecz, o której on opisuje bardzo dobrze. Znaczy, jak Solidarność Walcząca otwarła we Wrocławiu aktywność ludzi pokolenia Koskiego, którzy dostarczali piwnic, którzy taksówkarzy, którzy przewozili Morawieckiego z miejsca ukrycia do
innych.
To wielka epopea.
Tak, ja nic ważnego nie mam do powiedzenia. Obserwowałem tylko to pewne takie jednak dojrzewanie, twierdzę, pana Kornela Morawieckiego, bo odważy się stwierdzić, że on ze swoimi pomysłami czasami był o 10 lat za wcześnie. Że ta jego idea walki bardzo zdecydowanej z komunizmem, nie pójścia na kompromis, była bardzo potrzebna w roku 1989. Natomiast wtedy, kiedy on wystartował z tą ideą w roku 81, wtedy rzeczywiście ona wydawała się z kosmosu zupełnie, bo wtedy porwanie się na całe zaplecze komunistyczne ze Związkiem Radzieckim było nierealne. To było samobójcze poniekąd. Natomiast teraz patrząc na jego życie, również na to, on startował do Sejmu jeszcze przecież z ruchu Kukiza i z tej formacji dostał się do Sejmu. W tej chwili miał startować za tydzień w wyborach na senatora z PiS-u, prawda? Więc, a jednocześnie widzę, jak ten człowiek właśnie dojrzewając przez rozmaite trudne czasami meandry swojego życia, no właśnie, jak on dojrzał do tego, żeby zrozumieć także, że tu między nami Polakami czas, kiedy musieliśmy się dobijać o wolność, został sfinalizowany. Wolność stała się faktem, stała się sukcesem. I w tej chwili jest czas na pokój. Właśnie człowiek walki doczekał tego momentu, w którym trzeba było stanąć między Polakami, apelować o pokój, o narodowe pojednanie. Uważam, że to jest właśnie ta wspaniała droga, którą dano mu było przejść.
Proszę Państwa, może kolejne wybory, kolejne głosowanie otworzy jakiś nowy etap także w tej sferze podziałów, ich temperatury. Może coś się zmieni, jest taka nadzieja. Kampania trwa. Ważnym wydarzeniem jest publikacja przez TVP tak zwanych taśm Sławomira Neumanna. To jest szef klubu Platformy Obywatelskiej, który rozmawiał w 2017 roku z jednym z lokalnych działaczy Platformy. Te taśmy mają jednak taki wydźwięk ponadczasowy, tak to można ująć. Proponuję, posłuchajmy fragmentu tych rozmów.
Będą chcieli zatwierdzić każdego, tylko oczywiście, że każdy go do domu może.
Ale Sławek,
to są goście, którzy mogą trafić do sądu za te oskarżenia, a sądy dzisiaj w Polsce, ci gwarantuję, nie dotrzymą żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią różnych badania naszych, których oskarżają. Hania Zdrowska zyskuje, jak ma aktu oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotny ruch. Znaczy, nie patrząc w sumie, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia poznać, że nie mają żadnego szansu. Jedynym gościem, który jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogą go sprowadzić w pieniądze. A cała reszta to nie są... Za zmianę planu, no to będzie prokurator, będzie oskarżenia, pójdzie do sądu, za 3 lata się rozstrzygnie. Za 3 lata się rozstrzygnie. To by tak wyglądało. Nie chodu. Kod jest niczym.
Ale są ludzie. W tym jakimś
kodzie. Ludzie z tego kodu bez organizacji są niczym. Możesz mieć 1000 ludzi bez organizacji, są niczym. Możesz mieć setkę żołnierzy, którzy są chyba Spartanami i wyjedą ten 1000 w kosmos. Pospolite ruszenia w Polsce kończyły się tym, że się napili na końcu w tym chyba. Jak szło wojsko zaciężne przeciwnika, to wypierali do domu. Taki jest kod.
Pod ujściem.
Taki jest kod. Tak się zaczął. Taki jest kod. Nie bierz takie rzeczy. Ci ludzie na końcu, patrz, to jest sensowny i bierz go do siebie. To jest metoda. Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni do czego? Do tego, żeby brać komórki i filmować jako mężowie zaufania w lokalach wyborczych, są wybory przeprowadzane. Do tego się nadają. Nic innego. Naprawdę. Ja was przepraszam, ale ja teraz kończę.
Proszę Państwa, te takie dźwięki pip to oczywiście są wulgarne słowa, które zostały wypikowane, czyli zagłuszone. Ale czy te taśmy można sprowadzić do kwestii języka, jak to próbuje się zrobić? Czy też one nie mówią rzeczy poważniejszej, nie pokazują jakiegoś modus operandi, sposobu działania jakiegoś systemu, no bo mamy przecież tam wyraźną świadomość, że no są ludzie oskarżani, także słusznie oskarżani. Sławomir Neumann mówi, ale ja ci gwarantuję, że do wyborów sądy nikogo nie skażą, prawda? No to jest bardzo ważne. Dopóki jesteś w Platformie, walczę o ciebie jako niepodległość. Jak nie jesteś, nie obchodzisz mnie. Andrzej Rafał Potocki, co najbardziej zszokowało, co uderzyło na tych taśmach?
Ja bym powiedział tak, że dzięki tym nagraniom poznaliśmy prawdziwy program Platformy Obywatelskiej. Ten rzeczywiście, który reprezentuje...
Którego szukamy.
Którego szukaliśmy, bo owszem, tam były jakieś próby, piątka z Chetyny, sześciopak, przepraszam, z Chetyny, ale tu mamy piątkę Neumanna, którą można streścić właśnie w tych pięciu punktach. One wszystkie są ważne. I pierwszy punkt z programu Platformy Obywatelskiej według Sławomira Neumanna, czyli prominentnego działacza tej partii, to jest, że wyborcy się w ogóle nie znają. Tam on to użył wulgaryzmu, co sądzi o pojęciu, o polityce swojego elektoratu. W związku z tym utrzymywanie ich w tym klimacie antypisu jest absolutnie wystarczające. Cała reszta jest nieistotna. Drugim punktem programu to bronimy jak niepodległości swoich. Te właśnie fragmenty,
to widać,
które
na każdym
wskazują,
kroku.
Prawda, widać na każdym kroku. Jesteś z nami do końca, bronimy ciebie. Trzecim punktem programu to nasi sojusznicy, traktujemy ich instrumentalnie, takich jak KO, prawda? Oni są jak mięso armatnie. Zrobią swoje, Murzyn zrobi swoje, Murzyn może odejść. No i tam ostatni punkt, znaczy przedostatni, to czwarty punkt, no to, że prawodawstwo i prawnicy, mówiąc krótko, ta słynna kasta jest naszym sojusznikiem. Hulaj dusza, piekła nie mam. Przed wyborami nikogo nie skażą, spokojna głowa, 70% prezydentów powinno mieć zarzuty, a jest jak jest, w związku z tym, póki trzymamy się razem z kastą, kasta broni nas, my bronimy kasty. Punkt piąty to jest antyadamowiczowski, wtedy można powiedzieć, to było wtedy na czasie, że jedynym poważniejszym problemem to jest właśnie Adamowicz, no i tu pada legenda prezydenta Adamowicza jako tej kryształowej postaci wynoszonej przez
On mówi, tam są twarde fakty.
Tak, bo on mówi, jedyny, który z nich ma naprawdę coś tam za uszami, to jest właśnie świętej pamięci prezydent Adamowicz. No i z tego pięciopunktowego programu Sławomira Neumanna, programu Platformy Obywatelskiej, widać wyraźnie konstrukcję państwa. I ta konstrukcja państwa jest konstrukcją taką, jaka była treść filmu Chłopcy z Ferajny. To jest po prostu państwo mafijne. Państwo układu zamkniętego. Politycy, sędziowie. Czemu to służy? No na pewno nie polskiej racji stanu. Te państwo ma służyć ich prywatnym interesom i niczemu więcej.
Tutaj można postawić pytanie, czy to nie jest tak, że Platforma publicznie w sferze przekazu oskarża swoich konkurentów, czyli Prawo i Sprawiedliwość, dokładnie o to, czym sama się zajmuje. No to jest dokładnie
Te taśmy są straszne tak naprawdę.
One są, ja moim zdaniem to są jedne z najpoważniejszych taśm, jakie my poznaliśmy tak naprawdę.
Ja pamiętam przecież pewien szok, którym było opublikowanie taśmy z tych rozmów w restauracji znanej warszawskiej. Ale to, co tutaj przeczytaliśmy, jest naprawdę porażające. Znaczy ja powiem, czytałem to nie wierząc w te słowa, bo to jest rzeczywiście obraz państwa, w którym tak, masz zarzuty, nie przejmuj się. Sędziowie, nic ci nie będzie, nie ma żadnego problemu. Masz zarzuty, nawet lepiej. Bo jak masz zarzuty, to znaczy, że jesteś atakowany, to rośnie ci poparcie
na zasadzie
wśród naszego elektoratu. To jest obraz, to jest wizja polityki straszna. To jest rzeczywiście, Andrzej użył bardzo mocnego słowa, że to jest obraz takiego państwa mafijnego. No ale jak to inaczej opisać?
Znaczy taka mafijność w sensie, że bronimy swoich do końca,
tak,
prawda?
Co więcej, tam jest taki wątek, że ten działacz mówi, ale nasz prezydent, ten właśnie, którego tutaj mamy, no ma problem taki, że on rzeczywiście tam nagrabił. Tak? On
sprzedał działkę za bezcen.
Nie przejmuj się.
A on nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. Będziemy bronić do końca życia, póki będzie w Platformie. Nie będzie w Platformie, wypad w ogóle. Więc to jest wizja straszliwie taka destrukcyjna. No po prostu trudno to nazwać inaczej niż Andrzej to powiedział, ale tam są dwa jeszcze ciekawe elementy. Pierwszym elementem jest taki, bo dzisiaj co mówią dzisiaj szefowie Platformy na to? Bo przecież pamiętajmy, że Sławomir Neumann z tego mechanizmu, który tam opisuje, sam korzysta. że on ma zarzuty prokuratorskie, on ma kłopoty z prokuraturą i sądami i on wie, że go będą bronić do końca życia.
I wie, że go wybiorą w Gdańsku.
To jest raz. Dwa, co dzisiaj mówią szefowie Platformy? Mówią, ale w ogóle to w ogóle nie ma sprawy, odgrzewany kotlet sprzed 2 lat, przecież to już było w gazetach lokalnych. Nie było w gazetach lokalnych. Gazeta lokalna dostała te nagrania i je schowała pod stół.
No nieciekawe. No
nieciekawe w ogóle. Więc to jest też, pokazuje, że w takiej niedużej miejscowości właśnie, gdzie nawet są media, które dostaną taki materiał, no go nie publikują, bo się po prostu boją. No i tyle.
Ale jest jeden element, który jest dosyć optymistyczny w tym. To znaczy, że stosowanie takich metod wilczych, metod mafijnych, powoduje, że te środowisko nawzajem sobie nie ufa. I to, że znalazł się jakiś członek Platformy, który zaczął to nagrywać, jest pośrednim efektem stosowania właśnie takich metod. Jeżeli by Neumann...
No tak, no bo oni grają twardo, to i doły grają twardo. Nie znalazł się na listach, to się mści.
Ktoś został potraktowany z buta. Przecież on sobie lekceważąco mówi, jak jesteś poza, koniec, nie żyjesz. Jest trup, jesteś żywy. I to powoduje, że potem wewnątrz tego środowiska, że się wprowadza takie wilcze prawa, to są wilcze realia, których się po prostu przynosi magnetofony.
Ja powiem jeszcze jedno. Jestem zaskoczony też reakcją i Grzegorza Schetyny, i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na to, co zostało opublikowane. Bo jakiś taki instynkt samozachowawczy polityczny nakazywałby powiedzenie, nie możemy akceptować tego typu metod, nie możemy akceptować takiego języka, nie możemy akceptować, żeby ludzie mówili w ten sposób o polityce i my się odcinamy. My to potępiamy coś takiego.
Ale oni nie mogą tego powiedzieć, ponieważ by było to niezgodne z tym 5-punktowym programem Neumanna. Oni muszą go bronić, no według tego schematu.
Czyli
dlatego mówię, że to jest program Platformy.
Potwierdzenie prawdziwości
słów
Neumanna. Jeszcze jedno, no. Pani Kidawa-Błońska wchodziła do kampanii pod hasłem, że brzydzi się agresją, przy jakąś przemocą słowną i tak dalej. Potem zostaje zapytana o przykład takiej ewidentnej agresji. I mówi, nie, to w ogóle taśmy w ogóle nielegalnie nagrane. Brzydzę się tym, do widzenia.
Ksiądz Henryk Zieliński w sprawie taśm.
No właśnie a propos tego obrzydzenia. Dla mnie najbardziej zaskakująca była, aczkolwiek może powinienem się tego spodziewać, było stanowisko pani żony, świętej pamięci pana prezydenta Adamowicza, pani Magdaleny Adamowicz. Bo tam padają oskarżenia wprost pod adresem jej męża. I ona właśnie też mówi w kategoriach obrzydzenia, to nie powinniśmy w ogóle tego, po co się tym zajmować. To wstrętni są ci, którzy to nagrali. Nie ci, którzy stawiają oskarżenia jej mężowi, nie ci, którzy jakieś dziwne deale ustawiają w czasie tej rozmowy, tylko ci, którzy to nagrali. Właśnie w momencie, kiedy gorszymy się nie złem, tylko tym, że ktoś to zło ujawni, to pytanie, gdzie jesteśmy? Odwołam się tutaj do tego, my pamiętamy pewnie słowa, które powiedział Jan Paweł II w parlamencie o tym, że demokracja bez wartości przeradza się łatwo w jawny albo ukryty, albo jawny totalitaryzm. A dłużmy do tego, co powiedział jeszcze Benedykt XVI podczas wizyty w Niemczech, mówiąc o pewnych strukturach władzy pozbawionych wartości, że jeżeli nie ma odniesienia do świata wartości, to w tym momencie państwa czy partie polityczne, władze w państwach działają na zasadzie takiej, na jakiej działają bandy zbójników, które korzystając z prawa siły, zwyczajnie napadają i egzekwują swoje, co chcą. Więc właśnie wydaje mi się, że tutaj to stwierdzenie Benedykta XVI najbardziej trafnie opisuje, kiedy to jest właśnie mentalność bandy zbójników, która korzystając z pewnej bezkarności, z prawa siły, dopina swego i cynicznie nawet tym się chełpi.
Proszę Państwa, wiele wydarzeń w kampanii, między innymi sprawa paragonu, który Borys Budka przedstawił w czasie debaty wyborczej, a który okazał się nie do końca zgodny z prawdą. To była pewnego rodzaju manipulacja, ale także wypowiedź aktora Jerzego Sztura i na niej byśmy może się zatrzymali, poświęcili parę minut, bo ona w pewnym sensie symbolicznie zamyka ostatnie 4-lecie. Jest egzemplifikacją doskonałą ważnych zjawisk. Posłuchajmy tego krótkiego dialogu.
Aktor Jerzy Sztur w rozmowie z Tomaszem Lisem tak tłumaczył wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.
Mam po teorię taką, że to jest jakby zemsta za wielowiekowe ciemiężenie.
Ale to wtedy byśmy ustawili zwolenników PiS-u na pozycjach potomków chłopów folwarcznych, a stają się...
Sztur stwierdził też, że wyborcy dają się kupić Prawu i Sprawiedliwości oraz prowadzą cyniczną, handlową grę. W przeszłości Jerzy Sztur przyznał w jednym z wywiadów, że wstydzi się za granicą mówić po polsku.
Jak się mnie pani pyta, jak się czuję jako Polak za granicą, to powolutku już mówię żonie na ulicy, tylko nie za głośno po polsku.
No sytuacja w pewien sposób niesamowita, bo po wyborach europejskich nawet osoby obecne podczas tego dialogu mówiły mniej pogardy, bo to nas donikąd nie doprowadzi. No i wytrzymali parę dni i mamy taką sytuację, że się nazywa wyborców nielubianej partii potomkami chłopów folwarcznych. Andrzej Rafał Potocki, co o tym sądzi?
Tutaj mamy wypowiedź klasyczną przedstawiciela pewnej grupy ludzi w Polsce, to czyli Polaków, Europejczyków polskiego pochodzenia, na jakiego kreuje się aktor Sztur. I teraz tutaj w zasadzie można by było przejść nad tym do porządku dziennego, bo 75% społeczeństwa I Rzeczpospolitej to byli chłopi. Folwarczni, pańszczyźniani, jak ich zwał, tak zwał. Szlachta to było mniej więcej średnio około 10, co było i tak bardzo dużo. No i tam 5% liczby mieszczaństwa. W związku z tym w każdej partii są potomkowie chłopów.
To jeszcze 10% zostaje.
No to 85, przepraszam. Ale tu czujność rewolucyjna zachowana. Tak jest, dobrze. 85. No to jeszcze podkreśla tą moją tezę. W każdym razie, co się okazuje, że pan Sztur, który lansował się na tego Mitteleuropejczyka, bo tak on siebie przedstawiał, który mówił, że on jeździ do Wiednia, kiedy pije kawę po wiedeńsku, to czuje się tak jak u siebie w domu, choć nie zna niemieckiego. W jednym z programów opowiadał o historii swojej rodziny, która rzekomo miała pochodzić z Wiednia, gdzie mieli kamienicę, którą te kamienice sprzedali, nabyli kamienicę w Krakowie. No a potem w tym samym programie pod koniec, kiedy dziennikarze dokładnie zbadali genealogię jego rodu, okazało się, że cały ten wątek mieszczańsko-wiedeński jest ślepą uliczką, albowiem potomkowie, czyli pradziadek aktora Sztura, był de facto chłopem folwarcznym, który uprawiał w małej wiosce w Niederösterreich, w Dolnej Austrii, winnicę. Mieszkał w małym domku, prowadził też przy okazji wyszynk i w momencie, kiedy wpadł na pewien pomysł, rozpijał miejscowych chłopów, tak? I po sprzedaży tego wyszynku i tej winniczki, która tak nawiasem mówiąc mieściła się na górze, która nazywała się Wzgórzem Szubienicznym, tam musiała kiedyś stać Szubienica, ale to już nie jest wina Sztura, tylko jako ciekawostkę pewno mówię. Dagenberg to się nazywało. Po sprzedaży tego majątku...
W skrócie, też potomek...
Rok po wzięciu ślubu urodziło się dziecko państwu Szturom już w Krakowie, czyli nie było żadnego Wiednia. Sprzedali tam, kupili w Krakowie kamienicę za całość majątku, bo to czyli było po prostu tanie. I pan Sztur jest potomkiem chłopów folwarcznych.
Rolników.
No ale zaraz, w tamtym czasie no to chłopak... pradziadek, a pradziadek.
To specyficzny system gospodarczy.
Ale co mnie uderza w tych... To tutaj nie jest przecież pierwsza wypowiedź tego typu. To jest jakaś nieprawdopodobna skłonność tej takiej elity, no pseudoelity moim zdaniem, artystycznej, takiego właśnie grzebania w życiorysach pod kątem tego, kto jest czyim potomkiem. Tak? Tu jak jest wnuczka jakiegoś znanego polityka przedwojennego, o, to ma papiery na premiera. A ten jest potomkiem chłopów pańszczyźnianych, no to niestety tak. To już do tego. Zważywszy na ludowe pochodzenie, że tak powiem, Polaków, no jest to po pierwsze śmieszne, a po drugie to zdradza jakieś głębokie kompleksy. Tak samo pamiętam na przykład jak...
No ale Polacy mają ludowe pochodzenie, ale z drugiej strony jednak dominującym etosem takim aspiracyjnym jest etos szlachecki tak naprawdę.
Tak, ale takie na przykład ukrywanie swoich, czy to wstydzenie się swoich korzeni, zmiany nazwisk, bo przecież takie mieliśmy przykłady, że tam no, komuś nie pasowało, to nazwisko na takie bardziej eleganckie sobie robił. To wszystko jest świadectwem ukrytych kompleksów. Ja na przykład pochodzę z małego miasteczka, z Radomska i się zawsze tym bardzo chwaliłem. Uważam, że jest świetne miejsce na ziemi i nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby mówić, że a moi dziadkowie to tam na przykład mieli kamienicę w Lublinie. To jest jakiś kompletny absurd. Co gorsza, to łatwo sprawdzić przecież wszystko.
Tak, bo jeszcze jedna historia. Ja pamiętam 90 rok, opowiadał mi wówczas jeden z dziennikarzy telewizji Kraków, znany kompozytor na cały świecie jeżdżący, oddaje głos Krakowie. Dziennikarz szybko podchodzi z kamerą i pyta, no i co, na kogo pan głosował, na Wałęsę? On się uśmiecha i mówi, nie, proszę pana, w moim domu na Wałęsę głosowała tylko kucharka.
Tak. To ksiądz Henryk Zieliński.
Trzy krótkie uwagi. Pierwsza sprawa, nie przywiązywałbym zbyt wielkiej wagi do słów aktorów. Naprawdę, to, że oni potrafią zagrać rolę, to nie znaczy, że muszą być autorytami w dziedzinie
moralności. No ale Polską, proszę księdza, rządziła nie tylko partia, cały ekosystem
Wiem o tym, dlatego proszę także naszych widzów, żeby się za bardzo nie przejmowali słowami aktorów. Bo jeszcze zaczął utożsamiać aktorów z rolą, którą grają, czasami rolą polityczną, którą grają. Druga sprawa to taka, już żeby troszeczkę, bo widzę, żebyśmy się nie zapędzili w pewien ślepy zaułek. Z tego, co ja zrozumiałem, może trzeba to jeszcze raz zobaczyć, to w gruncie rzeczy to nie pan Sztur wymyślił to, iż Polacy zachowują się jak potomkowie chłopów pańszczyźnianych, tylko podsunął mu to Tomasz Lis. Natomiast diagnoza pana Sztura, że wyniki wyborów, także tych 5 lat temu, są zemstą ludzi uciemiężonych przez lata, może być diagnozą dosyć trafną. Ze względu, tylko pan nie wiem z jakimi intencjami pan Tomasz Lis podsunął
z tymi chłopami. To było
wielowiekowe, czyli to nie racjonalne, tylko takie atawistyczne. Ale
Tomasz jest polityczny, no
proszę państwa, zobaczmy, czy to, bo w pewnym sensie to się pogrywa również z diagnozą profesora Gduli, który utworzył pewną partię dla Roberta Biedronia, między innymi jego program. To się pokrywa z niektórymi diagnozami, że nie można pogardzać ludźmi. Po prostu nie można pogardzać ludźmi, bo w końcu ten lud, który jest masą tak naprawdę, on jest suwerenem, w końcu się zemści i zwyczajnie wymiecie tych, którzy...
To niekoniecznie, proszę księdza. Jeżeli nie pojawi się alternatywa, jeżeli nie pojawią się politycy, którzy będą w stanie to przełamać, to może trwać dziesięciolecia. To nie jest powiedziane, że
to znaczy zgoda.
W tego systemie... typu wypowiedzi, jak pana Sztura i ta chętny, przecież to Tomasz Lis podrza, co, chłopi pańszczyźniani, to jest, ma też jedną konsekwencję, że ludzie, którzy to obserwują, nigdy nie uwierzą w to, że jeżeli ukochana partia tych ludzi dojdzie do władzy, to nie cofnie 500+. Bo to jest to, co ja zawsze powtarzam. To jest zawsze, gdy słyszę te rozważania teraz 500+, przypomina się taka scena, którą widziałem dawno w takim filmie dziejącym się w Ameryce Południowej, gdzie na werandzie popijają wspaniały rum właściciele plantacji i jeden mówi, szlak nie trafia. Ten Gonzales podniósł peonom na plantacji z 5 peso do 7. Szlak mnie trafia. Dlaczego on to robi? Wszystkich peonów na wszystkich plantacjach rozbestwi. I coś w tym jest. No.
Tak, to jest takie, ta oferta socjalna Platformy jest taką specyficzną miną, prawda? No takiej łaski.
Ja niczego nie odbierzemy.
Ale nie, no, że coś musimy dać niestety. Proszę państwa, trwa kampania wyborcza. To jest ostatnie wydanie Salonu Dziennikarskiego, więc prośba do gości tego wydania programu o typy. Jak przewidujecie wynik wyborów?
Zliczam nas potem.
Jeżeli bierzecie odpowiedzialność komentowania, oceniania, Andrzej Rafał Potocki, odważny człowiek.
To ksiądz jest najbliżej prawdy, także...
Ale nie chodzi o nasze, o wasze sympatie, tylko chodzi o obiektywny ogląd na dziś. Jak typujecie? Andrzej Rafał Potocki.
To mam tak w liczbach podać?
No, na przykład, czy będzie ta większość dla obozu?
Jest szansa na większość i zdaje się chyba będzie. Według mojej oceny, aczkolwiek zawsze po to można ciebie za język pociągnąć, że nie miałeś racji. Ale zaryzykuję już dla dobra programu. Moja prognoza jest taka.
Przepraszam.
Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczona Prawica, 45-47. Może jeszcze coś więcej. Platforma między 24 a 28, ewentualnie 30. Po taśmach Neumana bliżej 26, SLD bliżej 15. Do tego zagadką jest PSL, ale nie to, że nie wejdzie, bo moim zdaniem wejdzie. Bo kwestia, czy dostanie tam 6% czy 7%. Natomiast zagadką jest Konfederacja. Tutaj nie jestem w stanie dać odpowiedzi, czy się wślizną do parlamentu, czy się nie wślizną, ale nawet gdyby się wślizgnęli, to też niewiele to zmienia, bowiem te głosy są rozstrzelone i więcej jak 3-4 mandaty nie zdobędzie. W związku z tym generalnie nie jest to wielkie zagrożenie. Oczywiście opierają się na sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, zepsuję ci show. Nie jestem w stanie ocenić. Muszą dwa wektory, których nie jesteśmy w stanie. Stopień mobilizacji elektoratu proplatformowskiego w dużych miastach i stopień elektoratu propisowskiego w tych średnich i małych miejscach.
To wezwania do mobilizacji z obu stron i tak, w Gazecie Wyborczej, w ważnym ośrodku politycznym tak naprawdę, idź na wybory. No Jarosław Kaczyński też niestrudzenie objeżdża kraj codziennie w jednym albo dwóch, trzech miejscach i mówi idźcie na wybory, bo wybory się wygrywa przy urnach, proszę państwa, nie w sondażach. Może jak
słońce świeci, słońce gaśnie, a będzie ciemniej albo jaśniej.
Jacek Łęcki.
Ja wiem na pewno jedno, że każdy, komu zależy na losie Polski, powinien iść i wrzucić swój głos do urny. I nigdy dość powtarzania tego, że to w naszych rękach jest przyszłość kraju i że po prostu na wybory trzeba iść. I uważam, że o tym powinniśmy rozmawiać. Jakie będą przewidywania? Sondaże są znane, tak? I są dosyć stabilne od wielu miesięcy. Jaki będzie poziom mobilizacji? Tego nie wiemy. Wydaje mi się, że wysokie sondaże dla PiS-u mogą uśpić czujność zwolenników tej partii i nie pocieszałbym się tymi sondażami, bo nie sondaże wygrywają, tylko wygrywa się w realnych wyborach.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja też nie podejmuję się prognozowania wyników. Natomiast nawiążę do tego, że ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wydał ostatnio we własnym imieniu, jako przewodniczący, bardzo ważne oświadczenie, które jest jakimś wskazaniem dla katolików. Więc chodzi o to, żebyśmy nawet jeżeli mamy swoją już wytypowaną partię, na którą chcemy głosować, to żeby również w ramach tej partii, konkretnej tej partii, jeżeli ona nie ma programu proaborcyjnego, antyrodzinnego, antynarodowego, jeżeli nawet głosujemy na tę partię, to żeby z tej listy wybierać również ludzi sumienia. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo apelował o ludzi sumienia. Więc nawet na konkretnej partii głosujmy nie na, jak partia nam podsuwa na liście, tylko głosujmy na ludzi sumienia.
To ważny apel. Proszę księdza, to od razu dopytam, poproszę o opinię, ocenę ważnego wydarzenia. Papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do rychłej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. W maju prawdopodobnie możemy spodziewać się już uroczystości. No, wielki Polak, człowiek, bez którego historia Polski potoczyłaby się zupełnie inaczej. Heroiczna, wręcz dziejowa rola w 1953 do 1956 roku. Człowiek, który ocalił polski kościół.
Jan Paweł II w czasie ingresu, w czasie rozpoczęcia pontyfikatu 22 października 1978 roku powiedział wprost, nie byłoby tego papieża Polaka na stolicy Piotrowej, gdyby nie twoja, księże prymasie, heroiczna wiara, nie cofająca się przed cierpieniem i więzieniem. I to chyba jest najlepsze podsumowanie. Natomiast ta beatyfikacja jest, tak jak mówiliśmy na początku programu, o pogrzebie pana Kornela Morawieckiego. Odchodzi jako człowiek spełniony. Myślę, że również w przypadku beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którą czekaliśmy wiele lat, szczególnie ci, którzy go znali i którzy rozumieją historię Polski, że ona jest taką klamrą spinającą, w pewnym sensie kończącą, daj Boże, kończącą mentalnie czasy i totalitaryzm, z którymi kardynał Wyszyński walczył. Wydaje mi się, że to taka kropka nad i była czymś, na co Polska czeka. I takiego przykładu życia potrzebujemy.
Ksiądz Zieliński przypomniał mi, że beatyfikacja biskupa powinna mieć albo miejsce w Watykanie, albo w miejscu jego diecezji. Ale ja myślę, że czasami można odejść od wszystkich zasad, jeśli tylko jest dobra wola, bo myślę, że 3 maja i Jasna Góra byłby najlepszym miejscem dla beatyfikacji kogoś, to tak głęboko związany był z Jasną Górą, który siedząc w więzieniu wysłał na Jasną Górę tekst ślubów jasnogórskich, który klękał przed Jasną Górą. Jest przepiękny pomnik prymasa, który klęka przed tym świętym miejscem, gdzie bije serce narodu. Ojciec Święty może wszystko, może nawet zgodzić się na odejście od tej zasady księża. I mam nadzieję, że ktoś z polskiego episkopatu taką propozycję złoży, a jeszcze przypomnę, Michał Drozdek ją wymyślił, zacny działacz KUL-u i organizacji katolickich.
Proszę państwa,
przyłączam się.
Proszę państwa, dwa ważne zaproszenia. 13.30 TVP Info, Wojownik Niezłomny. Piękny film Arkadiusza Gołębiewskiego o Kornelu Morawieckim. 14.30 TVP 1, Kornel Walczący, film Marii Stepan. Polecam serdecznie. Oczywiście również transmisję uroczystości pogrzebowych. Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują bądź retransmitują. Też tradycyjnie przekazujemy Radio Warszawa, współgospodarz. Dziękujemy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radowija w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Jackowi Łęskiemu, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu i Piotrowi Semce. Proszę państwa, ostatnie przedwyborcze wydanie.
Uznanie dla odwagi Andrzeja, który nie bał się zaryzykować.
No. Jako jedyny.
Jako
ale
jedyny.
To jest, bo to państwa, zostałem wkręcony.
No jeżeli komentujecie rzeczywistość, to trzeba mieć taką odwagę. Trzeba mieć taką odwagę. Gratuluję.
Potocki zawsze miał odwagę.
Proszę państwa, a więc wybory. Pamiętajmy, żeby zagłosować. To jest nasz obywatelski i patriotyczny obowiązek. Ja dziękuję. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова